Profesor Marta Kajtli, pierwszy zastępca prezesa NBP, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
Będziemy rozmawiać o pieniądzach tych dużych i małych. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. On ma być złożony we wtorek, tak zapowiedział dla agencji Bloomberga poseł Platformy Janusz Cichoń. Czy prezes Glapiński boi się, bo tak wczoraj wieczorem sugerowała gazeta.pl, że jest przestraszony?
Panie redaktorze, to nie jest kwestia tego, czy się boi, czy się nie boi. No, sprawa jest znacznie bardziej poważna. Sprawa dotyczy niezależności banku centralnego i ta sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia, ciągnie się od już bym powiedziała, któryś rok. Tak? Bo zaczęła się w kampanii wyborczej, zaczęła się od oskarżeń wobec prezesa NBP o to, że spowodował inflację. I to jest dalszy ciąg tej historii. No niestety teraz rzeczywiście jest tak, że mamy już zapowiedzi, takie bardzo konkretne postawienia tego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP, ale dotyczy to niezależności banku centralnego.
Tych zarzutów jest dużo, ja zaraz do nich wrócę, ale jeszcze zapytam, czy pan prezes w jakiś sposób zareagował, zwierzał się takim bliskim współpracownikom jak pani, że teraz właśnie jest przestraszony, co zrobi, mówił?
No, panie redaktorze, tak jak mówię, to jest kwestia niezależności banku centralnego. To nie jest kwestia personalna, to nie jest kwestia strachu czy nie strachu, tylko to są bardzo poważne sprawy. Bank centralny jest niezależny, tak, czy ma zapewnioną tę niezależność, dlatego że odgrywa ogromną rolę w gospodarce państwa. I na tej niezależności opiera się architektura też gospodarcza kraju rozwiniętego. Jeżeli będziemy próbować zachwiać ten ład instytucjonalny, to będzie miało bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki.
Jednym z zarzutów jest właśnie to, że prezes zniszczył niezależność banku centralnego. Pani mówi o tej niezależności.
No, panie redaktorze, ja rozumiem, tak? Oskarżenia były takie, że pan profesor Glapiński spowodował inflację, tak? Czyli zaczynamy... Proszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało, tak? W kampanii wyborczej jeszcze w 2022 roku obecny premier Donald Tusk mówił o tym, że pan profesor Glapiński spowodował inflację i żeby zlikwidować inflację, trzeba usunąć prezesa Glapińskiego z jego pozycji, prawda? I okazuje się, że to była teza kłamliwa, że mamy prawdziwe źródła inflacji, że bank centralny bardzo dobrze odpowiedział na to zagrożenie, jakim była wysoka inflacja. Obecnie odczyty inflacji są w celu inflacyjnym 2,8 za luty bieżącego roku. Tak? Czyli polityka monetarna, która była prowadzona, doprowadziła skutecznie do ograniczenia inflacji, do sprowadzenia inflacji do celu, przy czym koszty społeczne związane z podwyżkami stóp procentowych nie były duże, tak? Czyli nie mieliśmy do czynienia z ogromnym bezrobociem, nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem PKB.
No tak, tylko że chyba NBP i Rada Polityki powinna dbać troszkę bardziej o finanse, a mniej pewnie o bezrobocie, bo to jest zadanie rządu. Mhm. Ja zapytam, czy prezes Glapiński poczuwa się do winy. Mówiłem, że tych zarzutów jest aż 8, to między innymi nieprawidłowości w programie skupu obligacji przez bank centralny w czasie pandemii. To podejmowanie interwencji walutowych niezgodnych, tak zgodnym z tym, co wiemy, z upoważnieniem od zarządu NBP, utrudnienie członkom Rady Polityki Pieniężnej i niektórym członkom zarządu NBP wykonywanie obowiązków, wprowadzenie w błąd ministra finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej, angażowanie w kampanię wyborczą PiS czy gwałtowną obniżkę stóp procentowych przed tymi ostatnimi wyborami. Dużo jest z tego. Czy prezes w jakikolwiek poczuwa się tutaj do winy, czy nie?
Panie redaktorze, to tak jak powiedziałam, to jest szukanie kolejnego argumentu, żeby właśnie w tym momencie postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, ale to jest podobnie jak z tymi poprzednimi argumentami, tak? I jak popatrzymy na te zarzuty i tam, właśnie w mediach mogliśmy znaleźć listę 8 zarzutów, to rozumiem, że hierarchia jest taka, że jest od najcięższego do najmniej, że tak powiem, ważonego, tak? Żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu, to trzeba mieć takie argumenty, które mówią o złamaniu konstytucji lub o złamaniu ustawy, tak? I zaczyna się to od skupu aktywów, który nie tylko w moim przekonaniu, ale w przekonaniu ogromnej instytucji międzynarodowych, prawda, wielu ekonomistów, uratowały polską gospodarkę w pandemii. To jest trochę tak, ja czytałam ten dokument i miałam takie wrażenie, że to jest tak, jakby autorzy tego dokumentu nie zdawali sobie sprawy z tego, że wydarzyła się pandemia, tak? Czy nie zdawali sobie z tego sprawy, że wybuchła wojna na Ukrainie.
Ja to rozumiem, co pani mówi, tylko że to, co powiedziałem chyba wcześniej, że zadania Narodowego Banku Polskiego są nieco inne niż dbanie o bezrobocie, prawda? To jest dbanie o inflację, o walutę, a nie o rynek pracy.
Nie, nie, no przede wszystkim o inflacji i bezrobocie, tak? No i teraz my to tłumaczymy, że podnoszenie stóp procentowych, polityka pieniężna oddziałuje z pewnym opóźnieniem, prawda? I to opóźnienie wynosi 4 do 8 kwartałów. Czyli jak Bank Centralny, Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, to wiedziała, że to nie działa natychmiastowo na gospodarkę, tylko z opóźnieniem, bo tak działa mechanizm transmisji monetarnej. I teraz jesteśmy po tych kilku, po dwóch latach powiedzmy. Stopy zaczęły być podnoszone w 2021 roku i mamy efekt właśnie tego zaciśnienia monetarnego. A efekt jest taki, że inflacja jest w celu.
To poproszę jasną odpowiedź. Czy prezes w jakiś sposób poczuła się do winy? Coś mówi takim osobom jak pani, że może coś zrobił źle i powinien teraz, nie wiem, powiedzieć przepraszam?
Nie, no panie redaktorze, dla nas wszystkich i dla prezesa to jest jasne, że to jest nagonka polityczna, tak? Nagonka polityczna, która się zaczęła parę lat temu i to jest znowu szukanie paragrafu na człowieka, tak? Czyli zostały postawione takie zarzuty, które nie mają żadnego związku z rzeczywistością.
Wrócę do szczegółów tej części internetowej, która przed nami, ale teraz kończąc wątek zapytam, czy prezes odsunie się od pełnienia obowiązków na czas tej całej procedury mającej postawić go ewentualnie przed Trybunał Stanu?
Panie redaktorze, nie odsunie się. To byłoby bardzo złe dla Banku Centralnego. Tak?
Ale ustawa o Trybunale Stanu właśnie powoduje zawieszenie w czynnościach, czyli rozumiem także prezesa i szefa Rady Polityki Pieniężnej.
No, mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które mówi o tym, że ten przepis jest niekonstytucyjny i on jest również niezgodny z przepisami z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I o tym wypowiedziała się w swoim piśmie pani prezes Lagarde, czyli gdyby doszło do takiego zawieszenia, to możemy skarżyć taką decyzję przed TSUE, ponieważ ona jest niezgodna z przepisami.
To wrócę do szczegółów za kilka minut, a teraz zapytam, widziała pewnie pani taki filmik, gdzie premier Donald Tusk chwali się sukcesami rządu na 100 dni i wśród jednym z nich wymienia bardzo niską inflację poniżej 3%. Cieszy to panią?
No, inflacja poniżej 3% oczywiście mnie cieszy, inflacja w celu inflacyjnym oczywiście mnie cieszy, natomiast to oczywiście jest wynik prowadzenia polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej, której przewodniczy pan profesor Adam Glapiński. Tak? To jest ogromny sukces Banku Centralnego.
Ten rząd nie ma żadnego wpływu na tą inflację, która jest dzisiaj tak niska?
No, panie redaktorze, nie ma. Tak? No to oczywiście możemy mówić o tym, że są pewne decyzje dotyczące polityki fiskalnej, czym utrzymane są tarcze antyinflacyjne, czy jest utrzymany zerowy VAT na żywność. Natomiast jeżeli chodzi o procesy inflacyjne, procesy cenowe, którym my się przyglądamy, wyraźnie widzimy obniżenie inflacji i to jest spowodowane w dużej mierze polityką monetarną NBP.
Cieszy pani taka niska inflacja. Polaków pewnie nie będzie cieszyła stawka podatku VAT na żywność, która rośnie od 1 kwietnia do 5%, ale myślę sobie, może rząd nie miał wyjścia. Może to jest taki moment, kiedy trzeba takie rzeczy zrobić, bo kiedyś to przecież musiało nastąpić.
Panie redaktorze, nie mi oceniać decyzje rządu, tak? Jest taka ładna tradycja, że nie komentujemy decyzji rządu od strony tego, co powinien, a czego nie powinien. My możemy mówić, jak to wpływa na inflację,
no
prawda?
To powiedzmy, no, bo to jest naszym... co się zmieni w portfelach Polaków?
No i my szacujemy, że ten wpływ podwyżki VAT-u na żywność spowoduje wzrost inflacji o 0,9 punkta procentowego, tak? Czyli to jest, oczywiście zobaczymy, my teraz obserwujemy taką konkurencję pomiędzy supermarketami na promocje, prawda, ceny nie rosną, żywności.
To może tego nie odczujemy.
Zobaczymy, tak, to zobaczymy, bo to jest, natomiast nasze szacunki wynikające z modelu pokazują wzrost inflacji o niecały punkt procentowy.
Patrzę na modelowy zegar w naszym studiu, on mówi, że musimy się przenieść do internetu, ale zapraszamy tam wszystkich państwa, naszych słuchaczy, profesor Marta Keitley, pierwszy zastępca prezesa NBP z naszym gościem. Polecamy się.
Dziękuję bardzo.
Wrócę do tej stawki 5%, bo ona też wynika ze spadku inflacji. I tak jak powiedziałem, może to jest taki moment, kiedy właśnie trzeba takie rzeczy zrobić, bo to też część ekonomistów uważa, że to będzie ogromny zastrzyk do budżetu. Więc jeśli Polacy odczują to minimalnie albo wcale, a budżet dostanie pieniądze, to może jest to rozwiązanie uzasadnione społecznie.
Panie redaktorze, tak jak mówię, to nie jest moją rolą, tak? Ja nie będę mówiła, czy to jest uzasadnione społecznie, czy też nieuzasadnione społecznie. Moja perspektywa jest taka, czy to wpłynie na inflację, czy nie. Natomiast My przeprowadziliśmy takie ćwiczenie, bo w tym roku nam wyjątkowo trudno było konstruować projekcje inflacji z tego względu, że mieliśmy dużo niewiadomych dotyczących właśnie działań fiskalnych. I jednym elementem była ta podwyżka VAT-u, drugim elementem są tarcze antyinflacyjne, które obniżają ceny energii, gazu dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym skonstruowaliśmy projekcję inflacji w ten sposób, że ona pokazuje, co się dzieje z inflacją w sytuacji, w której utrzymane są te tarcze i zerowy VAT i w sytuacji, w której VAT powraca do tej poprzedniej kwoty i również zostają zdjęte całkowicie tarcze antyinflacyjne. W związku z powyższym my mówimy coś takiego, tak? Nie wypowiadamy się na temat tego, co rząd powinien robić, bo to nie jest nasz mandat, natomiast pokazujemy, co się dzieje w tych dwóch scenariuszach i wydarzy się coś pomiędzy.
No dobrze, no to powiedzmy, co się wydarzy w sklepach, czy sklepy w jakiś sposób przerzucą to na nas, konsumentów, bo pewnie tak się stanie.
Panie redaktorze, zobaczymy, co się stanie. Tak jak już zasygnalizowałam, obserwujemy konkurencję bardzo dużą pomiędzy supermarketami, pomiędzy sklepami. One to w przestrzeni publicznej jest szeroko komentowane. I to nie dotyczy tylko tych dwóch dyskontów, tak? Tylko
tych największych, tak.
Tylko większej ilości. Rzeczywiście mamy już, gdzieś tam się w prasie pojawiają takie informacje, że będą, że być może nie będą.
No to oby tak się stało. A jak podwyżki cen prądu wpłyną na portfele Polaków? Jak ocenia to bank centralny?
Te podwyżki mogą być maksymalnie, jak myśmy policzyli, jak gdyby zdjąć całkowicie tą ochronę i te ceny prądu byłyby zgodne z tymi stawkami URE, to maksymalnie inflacja by wzrosła do 8%, tak, w drugiej połowie.
To dużo,
tak, w drugiej połowie bieżącego roku. Natomiast to jest mało prawdopodobny scenariusz. Tak, dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem, jak słyszymy z wypowiedzi przedstawicieli rządu, jest taka sytuacja, że jakaś ochrona nadal będzie utrzymywana.
Minister klimatu mówi, że rozmawia z ministrem finansów o bonach energetycznych, który da takie dopłaty dla tych najuboższych rodzin, a jest ich w sumie kilka milionów w Polsce. Dobry pomysł?
Znowu, panie redaktorze, to nie jest moja rola, żeby mówić, czy rząd robi coś dobrze, czy niedobrze, czy tylko jak to wpływa na inflację. Także będę się wymigiwała od tej odpowiedzi. Natomiast wie pan, to jest tak, z perspektywy władz monetarnych to wygląda w ten sposób, że i myśmy to pokazali właśnie w tej naszej projekcji, że nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę te podwyżki w drugiej połowie roku, to w przyszłym roku inflacja w obu scenariuszach będzie relatywnie niższa i niższa, jeżeli ten wzrost cen będzie wyższy w tym roku. Tak?
Bo czyli to jest, mimo takich podwyżek Polacy nie odczują już takiej inflacji wysokiej, jaka jeszcze była dwa lata temu.
Nie odczują. To z naszych projekcji. Oczywiście my nie czytamy z kryształowej kuli, także nie wiemy, co się stanie. Jeżeli byłby jakiś taki szok nieprzewidywalny, z jakim mieliśmy do czynienia przez ostatnie 4 lata, no to scenariusze mogą być różne i Rada Polityki Pieniężnej oczywiście na to zareaguje. Natomiast biorąc pod uwagę te wszystkie dane, które mamy teraz, na stałe będziemy w celu inflacyjnym w perspektywie tej naszej średniookresowej, czyli na pewno w 2026 roku. Tak? No w tym naszym głównym scenariuszu, który przewidujemy na ten rok, na przyszły rok i na 2006 widzimy zejście inflacji do celu permanentnego.
To kiedy obniżka stóp, kolejna zapytam.
No to będzie, panie redaktorze, znowu zależało od tego, co będzie Rada Polityki Pieniężnej widziała w danych. Natomiast obecnie Rada Polityki Pieniężnej zwraca uwagę nie tylko na inflację CPI, czyli na tą inflację, o której tradycyjnie mówimy, ale również na tak zwaną inflację bazową, która nie uwzględnia cen żywności i energetycznych.
Ale widzi pani taką przestrzeń w tym roku? Mimo tych podwyżek, o których mówiliśmy?
Panie redaktorze, ja nie jestem Radą Polityki Pieniężnej, tak? Czy nie chcę mówić za Radę Polityki Pieniężnej, natomiast tak jak mówię, inflacja bazowa jest jeszcze cały czas na podwyższonym poziomie, a zwłaszcza inflacja usług, tak? Czy jak popatrzymy sobie, rozbijemy na dobra i na usługi, to jeszcze usługi, które należą do inflacji bazowej, rosną w tempie 7%, także to jeszcze jest sporo. I w tym roku mamy do czynienia nie tylko z tymi zdejmowaniem tarcz antyinflacyjnych, ale też mamy do czynienia z bardzo silnymi wzrostami wynagrodzeń. W lutym wynagrodzenia realne wzrosły o 10%, to jest dużo, co oznacza, że będzie rosła konsumpcja. Jak rośnie konsumpcja, to powoduje presję na wzrost cen. W związku z powyższym polityka monetarna musi być dosyć restrykcyjna po to, żeby przeciwdziałać temu.
Rosną pensje, ale nie będzie kwoty wolnej od podatku w wysokości tych 60 tysięcy złotych. Co to znaczy dla gospodarki?
No, znowu ja mogę powiedzieć, co to znaczy dla inflacji, tak? Czyli wzrost wynagrodzeń, silny wzrost wynagrodzeń, jeżeli by jeszcze gospodarstwa domowe płaciły mniej podatku, to by znaczyło, że będą więcej konsumować. Oczywiście my też obserwujemy to, że gospodarstwa domowe trochę więcej oszczędzają, tak? Czyli odbudowują swoje oszczędności z okresu tych zawirowań, tak? Czyli wysokiej inflacji.
Czyli okresu popandemicznego.
Okresu popandemicznego, tak.
To dobrze czy źle, że odbudowujemy? Bo może oszczędzamy, nie wydajemy.
Z perspektywy inflacji dobrze, tak? Z perspektywy inflacji dobrze, dlatego że taki bardzo, bardzo silny wzrost konsumpcji mógłby właśnie powodować to, że będzie trudniej ograniczać inflację.
Składka ZUS-owska też w tym tygodniu, który już prawie za nami, była wielokrotnie w mediach wymieniana. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli lżej, ale nie wszystkim się to podoba, jak pani na to patrzy jako ekonomista.
No, znowu panie redaktorze, przepraszam, to jest tak, że patrzymy, jaki to będzie miało wpływ na procesy inflacyjne, jak zostaje więcej w portfelu, tak? Czy to przedsiębiorstw, czy to gospodarstw domowych, no to oznacza, że będą trochę więcej wydawały.
Także to dobrze, czy źle?
Z jednej strony to oczywiście powoduje, że mamy większy wzrost gospodarczy i w tym roku jesteśmy w takiej sytuacji, że my jako NBP przewidujemy taki mocny wzrost gospodarczy, bo 3,5%. W zeszłym roku ten wzrost gospodarczy był bardzo niski, to było 0,2%, bo to był ten okres właśnie walki intensywnej z inflacją i do tego przyczyniły się też wysokie stopy procentowe, ale w tym roku mamy odbicie.
Znaczy to, o czym mówimy, jest sprawiedliwie społecznie, bo też są głosy takie, że znów właśnie pewna grupa, czyli mikroprzedsiębiorców na tym zyska, ale ci, którzy zarabiają minimalną, na tym stracą. Będą płacili dużo większą, może nie dużo, ale jednak wyższą składkę ZUS-owską niż ci, którzy zarabiają 2-3-krotnie lepiej niż oni.
Panie redaktorze, o sprawiedliwości społecznej też się nie chcę wypowiadać, bo znowu to nie jest mandat Banku Centralnego. Wydaje mi się, że powinna się trzymać mojego mandatu, tak? Czyli mówić o tym, jak wpływa na inflację i na wzrost gospodarczy.
No dobrze, to wróćmy do prezesa NBP. Pani powiedziała o tych punktach, że prezes, no rozumiem, jest na razie twardy i nieprzemakalny, tak? Że nie mówi nic i nie boi się, ani nie mówi, że coś mu się złego może stać. Nie bierze tego w ogóle pod uwagę, tak?
No, znowu panie redaktorze, ja wrócę do tych zarzutów, które są stawiane prezesowi. To albo są zarzuty, które, wie pan co, ja mam takie wrażenie, że te zarzuty w dużej mierze, bo tak jak powiedziałam, te pierwsze chyba cztery, tak, to są dotyczące skupu aktywów, interwencji walutowych, polityki monetarnej. To są takie zarzuty, które się stawia za sukces prezesowi, tak? Ja uważam, że zarówno skup aktywów, jak i polityka monetarna okazała się ogromnym sukcesem. I to nie są tylko moje słowa, ale też jak przeczytacie państwo komentarze na przykład takich instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to oni w pewnym momencie powiedzieli coś takiego, że polska gospodarka wyszła w sposób imponujący, tak, z kryzysu pandemicznego. I to rzeczywiście tak jest.
Tylko znów wrócę, czy to była rola prezesa NBP, czy to była bardziej rola premiera? I czy tutaj prezes NBP nie wykroczył poza ramy tych norm prawnych, które go obowiązują?
Panie redaktorze, to jest tak, że mamy do czynienia oczywiście z jakimś policy mix, jest polityka monetarna, jest polityka fiskalna, natomiast to są, one współdziałają, tak możemy powiedzieć. I rola Banku Centralnego też była bardzo ważna w tym wszystkim i tak jak powiedziałam, doprowadziliśmy do spadku inflacji po szoku wywołanym wojną na Ukrainie, kryzysem pandemicznym. Doprowadziliśmy do spadku inflacji, która obecnie jest w celu i jednocześnie nie doprowadziliśmy do tego, że odczuła to bardzo negatywnie, że odczuli to bardzo negatywnie obywatele, bo oczywiście można byłoby sobie wyobrazić alternatywny scenariusz, w którym mamy bardzo wysokie podwyżki stóp procentowych, to bardzo chłodzi gospodarkę, czyli doprowadza do bezrobocia, inflacja szybciej spada, tak? Ale z dużym kosztem społecznym. I teraz Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję zgodnie ze swoim mandatem, zgodnie z założeniami polityki pieniężnej, w ten sposób, że chce w średnim okresie bez nadmiernych turbulencji dla gospodarki doprowadzić inflację do celu i to zrobili.
No tak, ale jest coś, co z punktu widzenia konsumenta wydaje mi się było bardzo nagane, bo prezes niejednokrotnie obiecywał, że nie będzie żadnych podwyżek stóp na tych swoich konferencjach prasowych, a potem były. I Polacy ponieśli tego konsekwencje, bo wielu wzięło kredyt, ufając prezesowi, a potem okazało się, że te raty są dużo, dużo wyższe.
No tak, panie
Kilka milionów Polaków to zrobiło.
Panie redaktorze, to jest tak, że rzeczywistość zaskoczyła nie tylko Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, ale też inne banki centralne na świecie. I to była taka narracja, w której było głębokie przekonanie, że mamy do czynienia rzeczywiście ze wzrostem inflacji, ale że ta inflacja bardzo szybko spadnie. Tak? To, co było mówione o utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie, to pamiętaj, że to był 20 rok, kiedy byliśmy w pandemii. Początek 21 roku, kiedy również byliśmy, to jeszcze była sytuacja pandemiczna. W związku z powyższym chodziło o to, żeby prowadzić gospodarkę suchą.
Ja rozumiem, tylko że wielu ekonomistów mówiło inaczej, tak? Że właśnie jest czas na zupełnie inne decyzje, a prezes co innego mówił, a co innego później zrobił.
Za innymi bankami centralnymi. Tak, to była taka opinia generalnie, takie oczekiwanie.
Czyli nie ma nic, żadnej przestrzeni, w której prezes NBP i cały NBP mógłby powiedzieć, no myliliśmy się, dziś się uderzymy w piersi, przepraszamy?
No, to, że rzeczywistość zaskoczyła, tak? No to rzeczywiście tak i my to mówimy i mówią też inne banki centralne. Natomiast polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Polski okazała się polityką bardzo dobrą. Dzisiaj jesteśmy na poziomie inflacji w celu inflacyjnym, pomimo tego, że były bardzo duże turbulencje w gospodarce polskiej i w gospodarce światowej. Tak? Czyli patrzmy na efekty. Tak? Po tych kilku latach widzimy, że rzeczywiście udało się opanować ten duży problem.
Czyli krótko mówiąc, prezes nie ma sobie nic do zarzucenia.
Panie redaktorze, ja uważam, że prezes odegrał bardzo dobrą, bardzo, bardzo ważną rolę w tym bardzo trudnym okresie i Rada Polityki Pieniężnej pod jego kierownictwem i Zarząd Narodowego Banku Polskiego pod jego kierownictwem podejmowały bardzo odważne decyzje, które bardzo, bardzo były istotne dla funkcjonowania polskiej gospodarki, dla procesów inflacyjnych.
No to wybiegnijmy jeszcze myślą do przodu, bo jeśli we wtorek ten wniosek, o którym mówiliśmy na początku, zostanie złożony, to cała ta procedura może potrwać, niektórzy mówią nawet i być może kilka lat. Jakie to będzie miało konsekwencje, znaczenie no, takie wewnętrzne, choćby no, tutaj dla naszej gospodarki, jak i zewnętrzne. No bo przecież inwestorzy też na to patrzą na bank centralny.
Inwestorzy na to patrzą i to mnie osobiście bardzo martwi. To jest tak, że podważanie niezależności banku centralnego, a to jest podważanie, tak? Proszę zobaczyć, politycy chcą usunąć prezesa banku centralnego.
Uważają, że on zaprzepaścił szansę, żeby bank centralny był bankiem niezależnym.
No, panie redaktorze, znowu, po czym się rozlicza bank centralny, tak? Rozlicza się po efektach jego działań. I efekty działań tego banku centralnego są takie, że inflacja, która była bardzo dużym problemem, została ograniczona a z drugiej strony społeczeństwo nie odczuło bardzo. Oczywiście odczuło, tak? My wszyscy odczuliśmy osoby, które mają kredyty, że stopy procentowe poszły do góry, ale nie zaowocowało podnoszenie stóp procentowych bardzo wysokim wzrostem bezrobocia. Tak? Czyli udało się, to jest oczywiście gorzkie lekarstwo, podnoszenie stóp procentowych. Oczywiście to ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, dlatego trzeba tak kalibrować te decyzje, żeby doprowadziły do efektu, jakim jest ograniczenie inflacji, a jednocześnie nie spowodowały.
Wrócę do pytania, jeśli ta procedura będzie trwało miesiącami, czy może latami. Jak to wpłynie a na inflację, b na siłę polskiej waluty?
To jest tak, panie redaktorze, że to są nieprzewidywalne konsekwencje i są konsekwencje krótkookresowe, tak jak pan mówi o tych inwestorach zagranicznych, oni rzeczywiście się tym interesują, oni się interesują ryzykiem prawnym i w sytuacji, w której polski rząd musi naprawdę dużo wyemitować długu, tak? W sytuacji, w której mamy wojnę na Ukrainie, dodawanie takiego bardzo dużej niepewności, tak, do tej architektury polskich finansów jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, tak, powiedzmy tak. W długim okresie no, każdy sobie zadaje pytanie, dlaczego rząd chce usunąć prezesa banku centralnego z jego pozycji. No i to pytanie zadają też inwestorzy zagraniczni. Tak. To jest tak, że po to prezes Banku Centralnego jest niezależny i dlatego go nie można normalnie usunąć, bo to jest istotne, żeby rząd nie miał wpływu na prowadzenie polityki
monetarnej. Czy w razie
monetarnej.
Jakiejkolwiek potrzeby jest pani gotowa zastąpić prezesa?
Panie redaktorze, no to jest tak, że to wynika z naszych przepisów, tak? Czyli w sytuacji, w której której byłby zawieszony, chociaż nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, prezes Narodowego Banku Polskiego, to pierwszy zastępca prezesa zastępuje.
To ostatnie pytanie ważne dla gospodarki. Czy NBP planuje w kolejnych miesiącach sprzedaż obligacji tych tak zwanych covidowych, bo to trochę utrudniłoby pewnie spinanie budżetu?
Panie redaktorze, te obligacje covidowe, które Bank Centralny skupił w okresie 2020 i 2021 roku, one zapadają w sposób naturalny. Tak? Ja chciałabym... To chyba jest coś, czego ludzie często nie rozumieją. To nie jest tak, że... To jest tak, że Bank Centralny skupił te obligacje, one mają różne...
Czas się kończy, więc prosimy w jednym zdaniu. Czy będziecie planowali, czy nie?
Nie planujemy.
Dziękuję za taką odpowiedź. Profesor Marta Keitley, pierwszy zastępca prezesa NBP. Dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję
rozmowy.
Bardzo.
Dobrego dnia. Do zobaczenia.